A my wstajemy, no już wstaliśmy jakiś czas temu, 8:47 na zegarach, czyli na koniec poranka Wnet. Gościem będzie profesor Andrzej Kowalski, były szef wywiadu i kontrwywiadu. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pytanie o jednego teraz chyba najsłynniejszego szpiega w Polsce, szpiega GRU, a dokładnie pana Rubcowa. No i pytanie, czy jest tak, panie generale, jak o tym mówi prokuratura, że przyjazd i siedzenie przez 2 tygodnie szpiega GRU w kancelarii tajnej ABW i czytanie akt na własny temat prokuratorskich to jest coś, co nie zagraża bezpieczeństwu państwa? O tym mówił w stacji TVN pan prokurator Korneluk. Czy jednak taki szpieg, jak czyta takie dokumenty, to jest w stanie wyciągnąć informacje, które mogłyby zaszkodzić Rzeczpospolitej?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście jest to sytuacja niebezpieczna dla bezpieczeństwa państwa, a nie powinna mieć ona miejsca. Niezależnie od tego, jak w tej chwili będziemy to interpretować, jakie rzeczy opowiadać, jak w szczegółach też to wygląda, to jednak sam fakt, iż osoba, o której wiadomo było, że jest przygotowywana do wymiany w ramach wymiany zatrzymanych szpiegów. Tak, osoba ma wgląd w akta w takich okolicznościach. To naprawdę jest fakt, który jest świadczy o osobie zabezpieczeniu państwa. Że udostępniony w sposób zupełnie nierozsądny osobom, które są tego nie powołane.
Panie generale, zarządzał pan i kontrwywiadem, i polskim wywiadem wojskowym. Co wiemy o możliwości takiego szpiega? Jak jest szkolony? Bo to nie był agent zwerbowany, to był oficer. Jest cały czas, jest w Rosji, przemieszcza się, funkcjonuje. To był oficer, to jest oficer GRU. Jakie on miał możliwości? Jak on był szkolony? Co on mógł w takim archiwum zrobić?
No to są oczywiście różnego rodzaju spekulacje i muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo słuchacze tego nie wiedzą. Troszeczkę uspokajając jakby ton całej debaty, proszę pamiętać też o tym, że wszelkie akta prokuratorskie są w specjalny sposób przygotowywane do takiego przeglądu. Szczególnie warto powiedzieć, że służby specjalne, które dają prokuraturze pewne materiały, nigdy nie dają surowego materiału operacyjnego. Ten materiał jest odpowiednio przetworzony i jest w jakiś sposób, można powiedzieć, zakamuflowane to, co najważniejsze. Musiałem to powiedzieć dla pewnej uczciwości, czy z powodu pewnej uczciwości, ale znowu z drugiej strony wiem, jak to wygląda.
Te pierwsze sito jest na linii służby prokuratura, jak rozumiem. Tam służby.
Tak, jest takie sito, to jest obowiązkowe sito. Zawsze służby, przygotowując materiał dla prokuratury, starają się tak to napisać, aby nie można było łatwo odgadnąć, jakie są źródła różnych informacji. No jest to obowiązek ustawowy nałożony na każdego szefa służby. Musi dbać o to, aby chronić metody i formy pracy. Musi chronić źródła, które pracowały w takiej sprawie, źródła osobowe szczególnie, ale techniczne także. Dlatego też materiał przygotowany dla prokuratury zawsze jest w jakiś sposób, no tak, oględnie opisywany, aby nie można było za dużo z niego wywnioskować co do metod, form pracy służb specjalnych. Ale jeżeli po tej stronie, po której znalazł się pan Rubcow, siedzi ktoś taki jak on, czyli osoba wyszkolona w służbach specjalnych i osoba, która rozumie sens działania służb specjalnych, no to niestety dla wszystkich tych osób, które mówią, że nic złego się nie stało, muszę powiedzieć bardzo twardo, bo nie bądźcie naiwni. Dobrze wyszkolony oficer czy dobrze wyszkolony agent jest w stanie bardzo dużo wywnioskować z nawet bardzo ogólnikowych zapisów. To nie jest tak łatwo ukryć dokładnie sedno pracy operacyjnej, dlatego że oficerowie wiedzą także, jak takie notatki się pisze. Mają takie zazwyczaj doświadczenie, że wiedzą, jak się wszystko to, co jest informacją operacyjną, na tak zwaną notatkę urzędową dla prokuratury. W związku z tym są w stanie też odtwarzać pewne rzeczy w drugą stronę. I to jest to, co jest najbardziej zagrażające w tej sytuacji, bo pomimo tego, że prokurator, osoba postronna, jakakolwiek inna, prawnik, adwokat, czy jakiś urzędnik prokuratury mogą uważać, że notatka, którą pokazują sobie oskarżonej, jest notatką napisaną w sposób bardzo oględny, obiektywny i zacierającą różnego rodzaju metody pracy służb specjalnych, no to niestety jednak dobrze wyszkolony oficer, czytając takie notatki, ma możliwość odtworzenia sobie różnych rzeczy. Także to jest najbardziej trudne w tej sytuacji, że my oczywiście nie wiemy, jaki jest poziom pracy, poziom wyszkolenia owego rosyjskiego agenta Rubcowa, ale możemy domniemywać, że skoro tyle lat funkcjonował tak sprawnie operacyjnie w różnych częściach świata, no to raczej nie był to człowiek, który był słabo wyszkolony, tylko musimy się spodziewać, że raczej należał do elity, czyli przeszedł bardzo gruntowne szkolenie, w tym najważniejsza rzecz, może dwie bardzo istotne rzeczy, zdolność zapamiętywania, to jest szalenie ważna sprawa w pracy wywiadowczej, czyli zdolność zapamiętywania dużej ilości, nawet pozornie odległych od siebie faktów. A druga sprawa, której jest uczony każdy oficer wywiadu, ona jest szalenie istotna w pracy takiego oficera, to jest umiejętność, jak to się kolokwialnie mówi, łączenia kropek, czyli coś, co jest bardzo odległe od siebie, potrafi skojarzyć w jakąś konkretną całość, potrafi zauważyć jakieś zależności pomiędzy niektórymi informacjami. No i przez to tacy ludzie stają się szalenie niebezpieczni przy czytaniu dokumentów urzędowych, bo oni po prostu odtwarzają sobie rzeczywistość, która pozornie jest w tych dokumentach zakamuflowane.
Prokuratorowi mogło się wydawać, w tych dokumentach nic nie ma, tylko informacje, co ten Rubcow robił, a przecież on sam wie, co robił, a dla pana Rubcowa jako oficera GRU to były dokumenty, które mogły pokazywać sposób działania polskiego kontrwywiadu, sposób działania ABW?
Trochę tak. Ja bym poszedł z innym pytaniem do prokuratury w tej chwili. Ja bym spytał prokuratora, czy w momencie, kiedy przygotowywano akta do przeglądu, kiedy już zapada decyzja, że pan Rubcow będzie mógł to obejrzeć, to czy poproszono oficera kontrwywiadu, który prowadził tę sprawę, żeby on dokładnie przejrzał te akta raz jeszcze i on powiedział prokuratorowi, czy to można pokazać, czy nie można pokazać. Ja wiem, że to jest oczywiście być może złamanie jakichś procedur wewnętrznych. Tutaj natychmiast już widzę prawników, którzy zaczynają krzyczeć, no co ten generał opowiada,
przecież to prokuratura. Ciekawe jest prawniczo, bo ja mam pewien dysonans poznawczy. Z jednej strony pierwotna linia obrony, żeby wpuścić, że trzeba było wpuścić pana Rubcowa do kancelarii tajnej ABW, była taka, że podejrzany musi zapoznać się z całością dokumentów, a zaraz usłyszałem, że to nie była żadna całość, tylko takie, które niczemu nie szkodzą, bo część była wyłączona i nie było tam informacji, to szkodziłoby tej tajnej, to szkodziłyby polskiemu bezpieczeństwu. Trochę to się wyklucza, więc ta najzaprawna jest też wątpliwa.
Zgadza się tutaj oczywiście, nie wiadomo na jakim poziomie, ale ja mam wrażenie, że jest pewna manipulacja przekazywana społeczeństwu. Nie wiem, czy osobą manipulowaną jest pan premier, czy pan premier uczestniczy w tej manipulacji, ale na pewno jest tak, że nie ma takiej możliwości, aby materiały nieistotne były materiałami niejawnymi. To jedno, warto to powiedzieć naszym słuchaczom, że drodzy państwo, jeżeli coś jest materiałem niejawnym, to znaczy, że ma jakieś znaczenie dla państwa. To nie jest tak, że niejawna może być bzdura. A więc jeżeli były niejawne materiały, to znaczy, że musiały mieć one jakieś znaczenie dla państwa, były chronione. To znaczy nikt z nas tego nie może obejrzeć, a Rubcow mógł to zobaczyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa taka, że tak jak wspomniałem, szalenie istotne jest to, czy oficer kontrwywiadu mógł przejrzeć te materiały i mógł zasugerować prokuratorowi, panie prokuratorze, ten materiał może być niebezpieczny, on się może za dużo dowiedzieć, powinno się go jednak albo inaczej napisać, albo powinno się go w ogóle nie pokazać, bo jeżeli nie było tego typu konsultacji, nie było takiej analizy, no to mamy do czynienia z bardzo istotnym sygnałem, który na pewno musi tutaj teraz wybrzmieć moje wypowiedzi. Najprawdopodobniej mamy zupełną katastrofę, jeśli chodzi o koordynację pracy służb specjalnych. katastrofa polega na tym, że przecież koordynator odpowiedzialny jest za to, żeby przygotowywać pole, szerokie pole do działania służb specjalnych w ramach struktur rządowych, to koordynator odpowiedzialny jest za to, aby budować cały obszar współpracy służb specjalnych z różnymi ośrodkami władzy, w tym z prokuraturą, ministrem sprawiedliwości, to koordynator powinien zadbać o to, aby w odpowiednim momencie do prokuratury dotarła informacja, ten człowiek przygotowywany jest do wymiany, w związku z tym zróbmy jeszcze coś, aby tych akt mu nie pokazywać, nie odpowiadajmy na ten wniosek w takim terminie, tylko może prolongujmy to, jeżeli chcemy to jakoś maskować, a być może po prostu trzeba było twardo powiedzieć, że w związku z tym, że przewidywana jest wymiana, nie ma takiej możliwości, aby doszło do pokazania akt. Także moim zdaniem to jest chyba najbardziej dramatyczny sygnał, jaki możemy odebrać z tej sytuacji. Koordynacja służb specjalnych prawdopodobnie bardzo szwankuje w Rzeczpospolitej w tej chwili.
Nie ma tej koordynacji. Gdyby była świadomość, że pan Rubcow za chwilę pojedzie do Moskwy, to jak rozumiem, państwo powinno zrobić wszystko, żeby no, do tego momentu jednak nie pojawił się w kancelarii tajnej ABW i nie czytał akt na swój temat.
Oczywiście, że tak. Tu mamy znowu taki problem, który jest straszliwie skomplikowany i naszym słuchaczom przykawie o tym opowiadać samego rana, ale to pokazuje, jak bardzo zdegradowana jest pozycja kontrwywiadu Rzeczpospolitej. Tutaj trzeba uderzyć w piersi wszystkich poszczególnych rządów. To nie jest tylko kwestia tego rządu. Być może teraz jest zupełnie już załamana sytuacja, ale na to pracowały całe pokolenia, można powiedzieć, polskich urzędników. Spychając kontrwywiad do głębokiej niszy, kontrwywiad jest maleńką służbą gdzieś na końcu ogona, którym macha państwo i właściwie prawie nie ma nic do powiedzenia. A tak naprawdę w sytuacji zagrożenia wojennego, o którym wiemy co najmniej od 2014 roku, jak nie dłużej, ja uważam, że cezurą jest 2008 rok, kontrwywiad powinien być bardzo wzmacniany i pozycja kontrwywiadu powinna się właśnie sprowadzać do tego, że jeżeli kontrwywiad widzi sytuację zagrażającą dla państwa, to jest w stanie wpłynąć na bardzo liczne decyzje różnych szczebli.
Czyli jeżeli jest sygnał od kontrwywiadu, to jest szpieg, mamy dowody, człowiek jest niebezpieczny, to prokuratura no nie z aptekarską dokładnością i takim liberalnym podejściem do podejrzanego nie stosuje właśnie liberalnie wszelkich procedur.
No w tym przypadku to po prostu powinno się odbyć tak, że jeżeli był sygnał o wymianie, to z kontrwywiadu powinna pójść informacja, która taki mały impuls, iskierka w kierunku prokuratury. Wszelkie ruchy Rubcowa dotyczące dostępu do akt powinny być zatrzymane, dlatego że my przygotowujemy wymianę. W związku z tym nie ma sensu traktowania go jak osoby, która jest w normalnym trybie kodeksu postępowania administracyjnego czy kodeksu opisującego procedury karne, tylko to jest człowiek w wyjątkowym trybie. W związku z tym, że ten tryb jest wyjątkowy, prosimy o to, żeby nie robić takich rzeczy jak pokazywanie mu jakichkolwiek akt, bo on wyjedzie na pewno z Polski. Więc jeżeli taki impuls nie poszedł do prokuratury, a tak czytam tę sytuację, dlatego też tak kategorycznie oceniam rolę koordynatora, no, wspomnę o tym, że w rekomendacjach komisji, w której pracowałem, komisji do spraw służb specjalnych...
Ale
to,
żeby była konkluzja, panie generale, czy jeżeli ktoś tu jest winny z urzędników, nie tam czwartego siedzenia, czy tam czwartego rzędu, tylko tych, których no, większość z nas mniej więcej kojarzy, to jest to pan minister Tomasz Siemoniak. To on zawalił w tej sprawie.
Uważam, że w dużej mierze jego rola tutaj nie została wykonana w sposób perfekcyjny. On powinien zadziałać jako koordynator w kierunku prokuratury, informując ją, że uważa, że nie powinny być tego typu rzeczy robione, jakie miały miejsce, czyli nie powinno być dostępu do akt ze strony Pawła Rubcowa.
Nie, o tym mówił generał Andrzej Kowalski, były pełniący obowiązki szefa kontrwywiadu wojskowego i przez wiele lat szef wywiadu wojskowego. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Uprzejmie, miłego dnia życzę.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Kończymy poranek wnet, lekko spóźniony, godzina 9:02. Ostatnia rozmowa ważna, poprzednia też ważna, a teraz rzecz... też ważna. Serwis informacyjny. Jakub Duszak już jest w naszym studiu. Ja państwu bardzo dziękuję za uwagę. To był Poranek Wnet. Zachęcam do słuchania Radia Wnet, bo za chwilę i sport, i informacje. No, a potem jeszcze Jaśmina Nowak i i cały cykl rozmów o polityce zagranicznej. Tam też dużo się dzieje, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że są patroni Radia Wnet, że są ci słuchacze, którzy są z nami na patronite.pl/radiownet. 3457 patronów to ponad 1%, bo gdyby to było 6 tysięcy patronów, czyli 2% słuchaczy, to wtedy nasz los byłby bezpieczny. A tak mamy pewien niepokój i niejasność sytuacji, jak to będzie dalej wyglądać, ale mamy pewną dobry element. Nie ma w Radio Wnet reklam i pewnie nie będzie, dlatego nie ma takich kłopotów, żeby jakiś dżingiel puszczać, że trzeba jakieś przerwę robić. Nie, od razu z poranka przechodzimy do wiadomości, ale żeby tak się dalej działo, to potrzebne jest to wykupienie biletu na żółtą łódź podwodną, do czego jeszcze raz zachęcam i apeluję naszych radiosłuchaczy patronite.pl/radiownet. Warto, jeżeli się słucha Radia Wnet, to warto zostać patronem, żeby słuchać go dalej. A teraz już serwis informacyjny.